To witam wszystkich bardzo serdecznie już na ostatniej sesji, jak zostało powiedziane. Jak zwykle organizatorzy przygotowali najciekawszą sesję na koniec, że później już pytań nie było czasu zadawać, bo wszyscy czekają na nagrody. Więc żeby nie przedłużać, dużo o sobie opowiadać pewnie nie będę, bo już tutaj zostałem dość dobrze zapowiedziany. Można mnie podsumować jako konsultanta IT w chwili obecnej. Prowadzę bloga zapytajemila.pl. Jestem redaktorem naczelnym wssgeek.pl, tak jak już też zostało powiedziane. A od niedawna też jestem liderem grupy azurowej w Polsce, o której powiemy na koniec sam. Kontakt do mnie widoczny tutaj. Ciemniej chcesz?
Drobinkę.
Damy tak. Aha, i jeszcze głowa na tym, tak? Moment. Bo tu.
Nie, musi być
odrobinę jaśniej. No tu. Dobra.
Drobny zabieg.
Żeby lepiej w kamerze wyglądał.
Tak, ponieważ sesje są nagrywane, chcemy też, żeby to było widać na filmie.
Okej, więc podsumowując tu wczorajszą dzisiejszą konferencję, dużo się mówiło o rozwiązaniach lokalnych, o rozwiązaniach Cisco, o nowym serwerze. Nie było poruszanej tematyki urządzeń mobilnych i dostępu do danych przez pracowników naszych firm. Za mną jakieś statystyki, tak? 66% osób wykorzystuje swoje prywatne urządzenia do pracy na danych firmowych, to są dane z 2013 roku. 70% użytkowników jest niezadowolonych z tego, jak działy IT pracują i jakie narzędzia im dostarczają. I 33% pracowników także wykonuje swoją pracę z domu, pomimo tego, że pracują lokalnie w firmie. Tak? Czyli wracają do domu, coś tam jeszcze z tymi danymi naszymi robią. Teraz pytanie do Was. Jak dużo mamy administratorów na sali? OK. Czyli pozostali, którzy ręki nie podnieśli, tak, to są użytkownicy? Użytkownicy, tak, którzy są niezadowoleni i są źródłami komplikacji dla nas, tak, dla nas IT. Bierze się to z tego, że nasi użytkownicy wykorzystują urządzenia, tak. Pół biedy, jak kiedyś jeszcze mieli tylko komputery stacjonarne z takimi wielkimi monitorami CRT. Wszystko to stało w jednej lokalizacji, bo ciężko było nosić te monitory. I wszystko było OK. Tak? W pewnym momencie pojawiły się laptopy, później się pojawiły tablety, pojawiły się telefony, smartfony. I na tych urządzeniach zaczęły się pojawiać aplikacje. Tak? Aplikacje, nad którymi działy IT trochę miały kontrolę, trochę nie mają w chwili obecnej nawet kontroli też. Użytkownicy mogą sobie z App Store'a czy też z Google Play'a instalować własne aplikacje i dostawać się tymi aplikacjami do naszych firmowych danych. My nie mamy o tym pojęcia w większości. No i na tych urządzeniach z tymi aplikacjami, tak jak powiedziałem, pracują na danych. Tak? Te dane migrują między urządzeniami, między aplikacjami. No i po drugiej stronie jesteśmy my, czy też jesteście Państwo, tak? Czyli te działy IT, na których to wszystko na barkach spoczywa, żeby to wszystko działało i wszystko było bezpieczne. Tak, zarząd chce, żeby dane nie wyciekały. I tak jak tutaj już, nie wiem, czy wyłapaliście na sesji, Cisco było powiedziane, pomimo tego, że tutaj już wczoraj obserwowałem, jak się ręce podnosiły na sesji WIMA, tak, były pytania o ile data center mamy, tak, użytkowników to nie interesuje, tak, nie mogę brzydko mówić, gdzie oni to mają, bo się nagrywa na sesja. Dla nich jest istotne to, żeby oni mieli dostęp do danych i mogli pracować. Więc teraz, jeśli mamy same komputery w firmie, to wykorzystujemy narzędzia lokalne do zarządzania tymi urządzeniami, tymi komputerami. W przypadku Microsoftu logicznym jest wykorzystanie system Center, Configuration Manager. Gdy dochodzą nam urządzenia mobilne, potrzebujemy wdrożyć jakiś system MDM-owy. Dalej na tych urządzeniach musimy zarządzać aplikacjami, czyli jakiś system zarządzania i identyfikacji tych użytkowników, jakich loginów używają, żeby się zalogować do tych aplikacji. No i jeszcze zostaje kwestia danych, które są przetwarzane na tych urządzeniach, czyli musimy jeszcze wdrożyć jakiś system ochrony danych. Tak? Jest to dość skomplikowana infrastruktura, wiele narzędzi, wiele konsol. No i Microsoft tutaj, aby nam ułatwić życie administratorom, wymyślił coś takiego jak Enterprise Mobility Suite, czyli ujednolicone rozwiązanie, które pozwala nam w prosty sposób z kilku konsol tylko zarządzać tym wszystkim, tak? Zatem, żeby nie przedłużać, to od razu damy jeszcze grafikę. EMS składa się z czterech takich fundamentów. Do niedawna były to jeszcze trzy fundamenty, w tej chwili doszło jeszcze jedno rozwiązanie, czyli zarządzanie tożsamością, zarządzanie urządzeniami tymi wszystkimi, których użytkownicy korzystają, i zarządzanie informacją. No i od niedawna jest jeszcze zaawansowana analiza zagrożeń. Pierwszym z elementów EMS-a jest Azure Active Directory. Czy ktoś słyszał o tym rozwiązaniu? Trochę osób słyszało. W ramach EMS-a dostajemy to rozwiązanie w wersji premium, czyli tam najbardziej wybajeżone. Dzięki Azure Active Directory możemy naszych pracowników umożliwić naszym pracownikom dostęp do aplikacji webowych przy wykorzystaniu poświadczeń, które znają, czyli które korzystają w Active Directory lokalnym. Najpopularniejszym wykorzystaniem Azure AD, świadomie bądź nieświadomie, przez użytkowników, czy tam przez działy IT, tak, jest korzystanie z Office 365. Kto korzysta z Office 365? I kto synchronizuje swoje Active Directory do Office 365? Żeby użytkownicy... Dokładnie. Więc kiedyś Office 365 miał własną bazę użytkowników, Intune, który się za chwilę pojawi, miał swoją bazę użytkowników. Były równe konta, pomimo tego, że miały tą samą domenę, trzeba było tam zarządzać w dziwny sposób. Od jakiegoś czasu powstało, gdy mamy Azure Active Directory, wszystkie te bazy aplikacji, tożsamości są przechowywane w Active Directory azurowym. Czyli jeśli mamy użytkownika w Office 365, to tak naprawdę on jest w Active Directory azurowym. I synchronizując naszych użytkowników do gdzieś tam, tak, to oni tak naprawdę trafiają do Azure Active Directory. Dzięki temu nasze lokalne usługi, tak, Active Directory, czyli te konta, które użytkownicy znają, login i hasło, wysyłamy do Azure Active Directory. Dzięki temu mamy z poziomu naszych urządzeń dostęp do aplikacji, które możemy udostępniać im z poziomu portalu. I do tego portalu nasi pracownicy z oddziału z Warszawy, z oddziału z Poznania, czy też pracownicy zdalni mają dostęp, tak? Ważne, żeby mieli dostęp do internetu. No i z poziomu tego wszystkiego mają dostęp do jakichś aplikacji, czy to aplikacji Microsoftowych, czy też googlowskich, jak widać tutaj, tak zwana konkurencja, Salesforce, DHL i wiele, wiele innych. I to wszystko dzięki temu, że mamy jedno wspólne miejsce, gdzie użytkownicy nasi są przechowywani. W wersji premium mamy też możliwość zapisywania zmian z powrotem do Active Directory lokalnego. Czyli na przykład w przypadku zmiany hasła, gdy użytkownik zapomni hasła, a jest na Hawajach, na urlopie, czyli na przykład nasz prezes. Wiemy, jak to wygląda w tej chwili, tak? Dzwoni do sekretarki, że mu się hasło skończyło, on nie ma dostępu do maila, sekretarka dzwoni do nas, my resetujemy, dzwonimy, że już hasło zmienione, maila wysłać nie możemy, bo nie ma dostępu do poczty, żeby sprawdzić to hasło, więc trzeba dzwonić i mu dyktować 16-znakowe hasło, bo to prezes, on musi mieć bezpieczny dostęp. Dzięki Azure Active Directory i wersji premium tej usługi użytkownik ma self-service portal, gdzie może kliknąć reset password. On jest pytany o stare hasło, bo jest hash przetrzymywany w AD azurowym. No i później resetuje je, zmiana jest zapisywana do lokalnego naszego Active Directory. Wspomniałem o aplikacjach. Na slajdzie mamy tyle i około 3000 aplikacji. Ostatnio patrzyłem, wczoraj było ich 2505 bodajże, 2500, o tak. Całkiem niedawno było jeszcze ich 2400, więc spokojnie można mówić o 3000, ponieważ to są aplikacje zdefiniowane już przez Microsoft, które współpracują z Azure Active Directory, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby integrować z AD własne aplikacje, czyli to coś dla programistów. Uwierzytelnienie do aplikacji mogą opierać o Active Directory azurowe. Dodatkowo w wersji premium dostajemy coś takiego jak Application Proxy, czyli jeśli mamy swoje aplikacje lokalnie zainstalowanego, czyli na przykład nie mamy Office 365, ale mamy lokalnego Exchange'a, mamy lokalnego SharePoint'a, czy też mamy jakąś swoją własną aplikację, która jest dostępna wewnątrz z internetu, poprzez Application Proxy możemy ją wystawić do Azura i wtedy nie trzeba spinać VPN-a z urządzenia, żeby się do niej dostać, tylko poprzez portal, który za chwilę pokażę, tak będziemy mieli dostęp do tej aplikacji po HTTPS-ie. Dodatkowo w ramach Active Directory, Azure Active Directory Premium dostajemy coś takiego jak Cloud App Discovery, Microsoft Cloud App Discovery, a w tej chwili to jest Azure AD, Cloud App Discovery, tak te nazwy się zmieniają, co daleko przeskoczyło. To jest narzędzie, które pozwala podejrzeć działom IT, jak tak naprawdę wykorzystywane są aplikacje i czy w ogóle są wykorzystywane aplikacje SaaS-owe, tak, chmurowe w organizacji. Tak? Bo czy ktoś jest świadomy, ile użytkownicy korzystają z aplikacji? Jesteśmy w stanie to zmierzyć? Szczególnie jak komunikacja idzie po HTTPS-ie na przykład do Facebooka? Coś się przełącza samo. Okej, okay. To Cloud App Discovery pozwala nam zainstalować na końcówkach, na komputerach naszych użytkowników agenta. Możemy zaznaczyć ptaszka, tak, trybik, żeby to było dość głęboka inspekcja. Chyba się samo przełącza. Dość głęboka inspekcja, wtedy nawet ruch HTTPS jest rozszywany na takich końcówkach i możemy monitorować, do jakich aplikacji użytkownicy się dostają. Okej, okay, to demo się tutaj ciśnie, więc pokażemy demo. Czyli Azure AD, SSO i API, tak? Wchodzę do portalu azurowego. Do tej pory na konferencji oglądaliśmy nowy portal azurowy. Azure Active Directory jak na razie jest jeszcze dostępny ze starego portalu. Wkrótce ma już być dostępny z nowego portalu. Tutaj widzimy dashboard podsumowujący nasze Active Directory. Widzimy użytkowników naszego Active Directory. Mamy informacje o ich źródle, tak? W tej chwili to jest Microsoft Azure Active Directory, czyli to są użytkownicy założeni bezpośrednio w tym Active Directory. Gdybyśmy mieli synchronizację zestawioną z naszym lokalnym Active Directory, wtedy tutaj byłaby informacja Local Directory. Jeszcze raz. Możemy synchronizować użytkowników, możemy synchronizować grupy. Wkrótce pojawią się też komputery, aczkolwiek już komputery się pojawiają, za chwilę je pokażę. Nie? Więc mamy tych użytkowników i ja posługuję się takim użytkownikiem jak Alex Darrow. Gdy sobie wejdę w takiego użytkownika, mam informacje o tym użytkowniku, to są informacje, przyjmijmy, że z Active Directory. Mamy zakładkę Devices, raczej Devices i teraz tu mamy informacje, z jakich urządzeń, z jakich adresów IP nasz użytkownik dostawał się do naszych aplikacji, ale też mamy informacje o zarejestrowanych urządzeniach przez tego użytkownika. Mamy jakieś desktopy, mamy Windows Phone dodane, mamy informacje, jaki to jest typ zaufana, tak? Czy to jest Azure Joinet, czy też Workplace Joinet. Ktoś wie, czym się różni? Okej. Okay. Windows 10, ktoś korzysta już produkcyjnie? W domu, lokalnie. Okej, okay, widzę tutaj beta testerów nie ma. W Windows 10 pojawiło się coś takiego jak Azure AD Join, czyli możemy komputer z Windowsem 10 podpiąć bezpośrednio do takiego Active Directory. Czyli jeśli mamy pracowników, którzy pracują zdalnie i nigdy się nie pojawiają w firmie, możemy, gdy mają Windows 10, tak, oni mogą się podpiąć bezpośrednio do naszego Active Directory. Wtedy nie płacimy licencji kalowej lokalnie, tak? Wystarczy, że płacimy im Azure Active Directory Premium, czyli w EMS-ie i wtedy mamy licencję Intune'a, możemy nim zarządzać, nie muszą się w ogóle u nas w firmie pojawiać. No ale okej, dobra. Wracając, mamy grupy. Grupy z informacją, skąd się zostały wzięte, tu mamy Office 365, tutaj grupy założone bezpośrednio w AD. I mamy aplikacje, które są dostępne dla użytkowników. Tak? Mamy jakiegoś LinkedIna, mamy Twittera, Salesforce'a, Intune'a i Office 365 w różnych wersjach, czyli Exchange, SharePoint, Jammer i tak dalej, i tak dalej, tego dalej nie będę pokazywał. No i teraz już mamy tych użytkowników, mamy te aplikacje, więc odpalam moje demo, maszynę z demem, żeby nie było, ja się z niej wyloguję. I to jest Windows 10, dodany do domeny Active Directory, Azure Active Directory, tak? Mamy Alexa D z Emil Lab domeną. I się zalogowałem do mojego Windowsa 10. Wchodzę przez jedyną słuszną przeglądarkę, jaką jest Internet Explorer, na taki portal jak myapps.microsoft.com. I w zasadzie dzieje się magic, bo ja się w ogóle nie muszę do niego logować, bo działa już SSO na tym poziomie. Jeśli mamy urządzenie dodane do Active Directory Azure'owego, zadziała nam SSO. W każdym razie powinno. Jakieś pytania? Cały czas myśli. Spróbujemy inną przeglądarkę. Przyznać się, kto ściąga filmy. Internet nie działa. No i demo szlak trafił. A się wczoraj nas zastanawiałem, nagrywać czy nie nagrywać. No. Okej. To przechodzimy dalej. Coś się zepsuło.
Odmienimy sieć.
Mówisz na jakiej się przepiąć do STMCC?
Tutaj jesteś, tak?
Nie, do MSTP Open byłem. Przepnę się tu.
Ewentualnie jest jeszcze kabel.
Masz?
On jest krótki.
Aha. No dobra. Tak to jest. Przed chwilą jeszcze działało. Okej, należy mi uwierzyć na słowo, że to działa. Mi się wysypało wszystko. Dobra, jeszcze raz wejdziemy do OpenA. Nadal nie ma żadnych pytań na przeciągnięcie. Okej, dobra. To za chwilę do tego wrócimy. Wracamy do prezentacji. A, to jeszcze klata od Discovery pokażę, bo to powinno działać. Reload. Całkiem niedawno temu, bo jeszcze dzisiaj na tej konferencji, zainstalowałem sobie agenta tego Cloud App Discovery. I dzięki temu on, mierząc użycie moich usług chmurowych, pokazuje ładny raporcik, że faktycznie z jakichś aplikacji korzystałem. W tym przypadku mamy informację o tym, że ostatnio było wykorzystywanych w sumie 12 aplikacji, 3 zarządzane, czyli te, które już są podpięte do Azure, czyli Office 365, Azure i tutaj mamy SharePoint Online. Reszta jest jeszcze w tej chwili nie podpięta do Active Directory Azure'owego, ale moglibyśmy je podpiąć. Możemy podglądać sobie, ilu w sumie użytkowników z tego korzystało. No w tej chwili mam tylko u mnie zainstalowane, więc jest tylko konto mojego użytkownika i konto komputera, bo mój komputer też korzysta w tle, się synchronizuje z Office'em 365. Sprawdźmy. OK. Szybki restart maszyny. I lecimy dalej. Więc za chwilę wrócimy do demo, może jeszcze się uda. Podsumowując zarządzanie tożsamością, dzięki wykorzystaniu Azure Active Directory mamy jedną tożsamość, tylko nasz login i hasło z Active Directory. Możemy integrować nasze aplikacje lokalne i chmurowe dzięki z funkcją Single Sign-On, co wszyscy widzieliśmy, że działa. Możemy aktywować Multi-Factor Authentication dla aplikacji, na przykład tam miałem podpiętego Twittera, że jeśli się łączę poza moje firmy z definiowanych zakresów adresów IP, ma być wymagany Multi-Factor Authentication, czy jeśli się łączę do Office 365 przez przeglądarkę, też może być wymuszone korzystanie. Jeśli się łączę z firmy, to Multi-Factor Authentication nie jest wymagane. No i odciążenie trochę działu IT, bo użytkownicy sobie mogą sami resetować hasła, co chyba najczęściej się zdarza, że są takie zgłoszenia. Mogą sobie użytkownicy sami zarządzać grupami dystrybucyjnymi. Drugim elementem ZMS-a jest Intune. Ktoś słyszał o Intune? Trochę ludzi słyszało, nawet dużo. To dla tych, którzy nie słyszeli, to Intune jest takim SCCM-em w chmurze. Czy ci, co nie słyszeli o Intune, nie słyszeli o SCCM-ie? Okej. Okay. Intune pozwala nam z poziomu weba zarządzać Windows. Kiedyś to były Windowsy, głównie na komputerach. W tej chwili mamy już aplikacje, smartfony na Androidzie, iOSie. Jak widać, jabłko, okienka i robocik. Działa to na tej zasadzie, że jeśli mamy zdefiniowane jakieś komputery przez dział IT, dodane, wypchnięty agent Intune'owy, one są bezpieczne, zarządzane przez nas. Możemy definiować polityki, że z takich urządzeń można się dostać do Office 365, z takich urządzeń nie możemy, więc użytkownik może poprzez portal firmowy zgłosić chęć dodania takiego urządzenia, żeby ono było zaufane. Wtedy zdefiniowane przez nas polityki są wysyłane na takie urządzenie, zostajemy poinformowani, że jeśli chcesz, oczywiście, tylko że tutaj musisz się na to zgodzić, że możemy podglądać, z jakich aplikacji korzystasz, że możemy ci zresetować telefon zdalnie i tak dalej. No ile już użytkownik się zgadza, tak, ustawia PIN, który jest wymagany, załóżmy. Urządzenia są dodawane, potwierdzane są, że są zaufane i OK. No i dostęp do aplikacji naszych biznesowych może już być realizowany też z tych urządzeń. W przypadku, gdy jedno z takich naszych urządzeń, czyli telefon na Sylwestra, zostanie skradzione, to poprzez portal firmowy użytkownik sam może się zalogować, bo wiemy, w tym roku administratorzy przyjdą dopiero 4 stycznia do pracy, czyli to już w przyszłym roku, 4 stycznia do pracy, no i przez te 3 dni, czy tam 4, nasz telefon będzie z dostępem do naszych danych śmigał sobie po Polsce, czy też już po świecie, więc użytkownik, wracając z Sylwestra, jak już się otknie z rana, tak, może się zalogować na portal firmowy poprzez www, zaznaczyć, że urządzenie należy wykasować i dane firmowe, które były zarządzane przez Intune'a, zostają wykasowane. Tak, są usuwane konta, usuwane dokumenty, które zostały utworzone i zapisane. No i takie urządzenie jest usuwane z firmy. Nie? Zatem dzięki Intune'owi możemy zarządzać aktualizacjami na komputerach, poprzez agenta wypychać takie aktualizacje. Możemy konfigurować ustawienia, czyli na przykład, że firewall ma zostać włączony. W Windowsie 10 doszło coś takiego jak konfiguracja OMAURI. Ktoś słyszał, co to jest OMAURI? Kilka osób słyszało. OMAURI to są ustawienia do zarządzania ustawieniami urządzeń mobilnych. I w tym momencie Windows 10 przez Intune'a w pierwszej fazie do dołączania jest widoczny jako telefon. Przez to możemy definiować mu polityki OMAURI, czyli na przykład wyłączyć Cortanę poprzez odpowiedni wpis. Po zainstalowaniu agenta możemy zarządzać aktualizacjami, możemy wypchnąć ochronę antywirusową, sprawdzać, czy jest aktualna. Jeśli nie jest aktualna, to polityki mogą zabronić nam dostępu do danych naszych służbowych i możemy audytować oprogramowanie, jakie jest zainstalowane na naszych urządzeniach. Słucham? iOS-a się wypycha odpowiedni certyfikat, on się certyfikatem pod... Chyba mam włączony ten automatyczne przełączanie. Na iOS-a wypychamy certyfikat i on na podstawie tego certyfikatu też się dodaje do Intune'a i za chwilę to pokażę, jak sporo ustawień mamy do samego Intune'a. Do samego iOS-a. Ja akurat nie mam iOS-a żadnego, ani Androida, same Windowsy mam. To jest portal Intune'owy, taki ładny, kafelkowy, informacje od razu z góry, wiemy co się dzieje z naszym środowiskiem. I w zasadach, jak się tego zaloguję, co ciekawe, nowości w Intune pojawiają się najpierw dla iOS-a i Androida. Na przykład w zeszłym tygodniu się pojawiły fajne nowe funkcjonalności, oczywiście tylko dla iOS-a i Androida. Windows Mobile na razie leży odłogiem. Poza tym czekamy na Windowsa 10, więc pewnie się wtedy dopiero pojawią nowe funkcjonalności do Windowsa 10, gdy już będzie oficjalnie dostępny. Ok. W międzyczasie sprawdzimy, jak tu się nasz Alex zachował. No mamy nasze zasady. Ctrl 1. Tak? Jeśli mamy jakieś konflikty, czyli jedna reguła wyklucza drugą, może mamy zasady konfiguracji, zasady zgodności, czyli najpierw sprawdzamy, czy urządzenie spełnia odpowiednie polityki. Jak nie spełnia, no to wypychane są zasady konfiguracji, dostęp warunkowy do Exchange'a, do SharePoint'a, konfiguracja ActiveSync'a i tak dalej, i tak dalej. I na przykład w zasadach konfiguracji, to jest demo spreparowane przez Microsoft, więc tutaj mamy już gotowe jakieś ustawienia, czyli na przykład email profile dla iOS-a, dla Androida. Możemy ustawić tak, że dostęp do naszego Exchange Online będzie możliwy tylko wtedy, gdy profil poczty zostanie skonfigurowany przez Intune'a, a nie użytkownik sobie sam doda adres e-mail, serwer i tak dalej. Czasu mało, więc nie będę się zagłębiał w konfigurację tego wszystkiego. Możemy ewentualnie tylko podejrzeć tego iOS-a. Konfiguracja poczty, tak? Jeśli mamy zasady konfiguracji, dodaj nową. Mamy iOS i dla iOS-a możemy ustawić mniej więcej takie informacje, czyli profil poczty, sieci VPN, sieci Wi-Fi, profile zaufane, certyfikaty. Z iOS-ami styczności nie mam, więc się nie wypowiem za bardzo. Ale działa to lepiej niż dla Windows Phone'a. Podobnie jest dla Androida. Dla systemu Windows mamy trochę tego więcej. I też się pojawiły nowe możliwości dla Windowsa 10, czyli na przykład konfiguracja niestandardowa i to jest ta OMA URI. To wygląda mniej więcej tak, że mam jakąś ścieżkę. Ścieżkę i wartość, którą muszę podać. Tak? Jeśli jest jedynka, no to jest Allow Cortana, jak wstawię 0, to Cortana zostanie wyłączona. Trochę abstrakcyjna konfiguracja, bo w Polsce jeszcze Cortany nie ma, ale działa, sprawdzałem. OK, wracamy do prezentacji. A jeszcze... Tak. Sprawdźmy jeszcze to nasze My Appsy. Jak na złość nie działa. No dobra, darujemy to sobie. Wracamy do prezentacji. Podsumowując, zarządzanie urządzeniami, dostęp z wielu urządzeń na podstawie jednego konta autoryzacyjnego, zarządzanie w zasadzie wszystkimi urządzeniami poza BlackBerry, zdalne zarządzanie urządzeniami, spójne środowisko pracy, portal firmowy. Jest taka aplikacja, gdzie się można zalogować, mamy aplikacje, które możemy zainstalować, możemy właśnie wykasować tamtąd urządzenie i tak dalej, i tak dalej. Kontakt do helpdesku możemy ustawić. Trzecim elementem naszego EMS-a jest Azure RMS, czyli RMS w chmurze, który pozwala nam między innymi na to, jeśli mamy aplikacje, a na tych aplikacjach dane, to po stronie działu IT jest zapewnienie bezpieczeństwa tych aplikacji, więc nałożenie jakichś polityk na te dane. I gdy mamy użytkownika, który ma komputer firmowy, może sobie dostać się do takiego dokumentu. Załóżmy, ten dokument jest umieszczony na SharePoint Online. Dokument jest zabezpieczany, załóżmy, tylko do odczytu. Może to być automatyczna polityka, że jeśli dokument jest wyciągany z naszego SharePointa online na urządzenie poza SharePointa, tak, automatycznie jest nakładana polityka tylko do odczytu i gdy użytkownik dojdzie do domu swoim iPadem, zechce się podłączyć, no to nie dostanie dostępu do takiego urządzenia, ponieważ nasza polityka jest tak skonfigurowana, że urządzenie, z którego się dostajemy do naszego SharePointa online, czy też do dokumentu, musi spełniać odpowiednie polityki bezpieczeństwa, czyli między innymi musi być zarządzany przez Intune'a. Tak, jeśli nie jest, no to się nie dostanie. Czyli nie mamy ryzyka tego, że użytkownik wyśle takiego maila, taki plik do kogoś innego i ten użytkownik sobie ten dokument otworzy. Szybkie demo, bo czas nagli. Jak ten? Mam tutaj na pulpicie, a raczej w katalogu, dwa pliki. Jeden to jest prezentacja dla Alexa, a druga to jest prezentacja dla Alexa i Jan. Załóżmy, że chcę wysłać Alexowi taki dokument. To jest dokument poufny. Mam mieć tylko go do odczytu. Jeśli zainstalujemy na komputerze sobie aplikację RMS Sharing Application, możemy wyszerować taki dokument do naszego użytkownika. Podajemy tutaj jego e-mail. Na podstawie adresu e-mail jest weryfikowany użytkownik. View only. Dokument wygasa 1 grudnia. I informuj mnie, jeśli ten dokument zostanie przez kogoś w ogóle otworzony. Jeśli zaznaczę trzecią pozycję, czyli natychmiastowy revoke dokumentu, tak, to żeby go otworzyć, ten dokument będzie musiał mieć użytkownik podłączenie do internetu. Ja na razie nie korzystam z tego. Jest otwierany domyślny program do wysyłania maili. No, hello, a jest tutaj. Jest generowany adres e-mail. Jeśli udostępniamy dokument w trybie read-only, jest dodawany automatycznie taki dokumencik, który jest otwierany przez tą aplikację do szarowania. No i załóżmy, że tutaj chcielibyśmy oszukać trochę system, dorzucamy jeszcze do tego maila Annę W. Tutaj treść. Ja wysyłam to z mojego konta filmowego, gdzie mam też RMS-a uruchomionego i wysyłam. A ten się nadal nie zalogował. I teraz odpalam Outlooka w oczekiwaniu na maila. Sprawdzam na telefonie, czy już mail do mnie dotarł. Na potrzeby demo nie wpisujemy kluczy. Jeszcze chwilę poczekamy. Aha. Dobra. Jakieś pytania na tym etapie?
A jak zły administrator zmieni sobie maila?
Żeby konto, to którym się uwierzytelniamy do tego RMS-a, konfigurowane jest per komputer. Więc jeśli na komputerze podamy maila AlexD, tak, Emil Lab, no to już na tym komputerze tym kontem będzie się przedstawiał. Jeśli będziemy chcieli takie konto podszyć się, skonfigurować sobie na innym komputerze, no to żeby je aktywować, no to musimy się zalogować, tak, bo aplikacja wykrywa, czy już było logowanie, czy nie, i wtedy musimy podać hasło. Tak. Oczywiście login i hasło możemy skraść, więc warto byłoby włączyć jeszcze two-factor authentication, no i wtedy już jest gorzej, żeby się do takiego dostać. No i przyszedł jakiś tam mail do nas. Widzimy, że jest wysłany do Alexa plus do Ann. Ja sobie otwieram taki dokument w tej aplikacji już dedykowanej. Proszę bardzo, dokument się otwiera. Sprawdzimy na demo 3, tu gdzie jest zalogowana Anna. OK. Ładny jeszcze nie przyszło. Hello. To w międzyczasie pokażemy telefon. Która się aplikacja oczywiście zawiesiła. Tutaj też mamy, słabo widać, prawda? Ale mamy aplikację, znaczy mamy maila. Idziemy z informacją i załącznikami. Otworzymy ten załącznik tej naszej dedykowanej aplikacji. Tutaj też mam zainstalowaną aplikację Sharing App. Informacja o tym, że dokument jest zabezpieczony, OK. Rozumiem. Chwilę poczekamy. Mamy informację o tym, na jakim poziomie mamy dostęp do tego pliku, czyli tylko view, przydzielony przez Emila Wasilewskiego za Sterlen IT. OK, no i mamy jakiś test, prawda? OK, to teraz tą aplikację sobie zminimalizujemy. Annę W w międzyczasie też dostała. Spróbujmy odpalić PowerPointa. No i mam informację, że nie mam dostępu do tego pliku, tak? Czy chcę poprosić o przydzielenie tego dostępu, czy nie chcę przydzielić, czy może chcę się zlogować innym użytkownikiem. No ja nie chcę, rozumiem, że nie mam dostępu, ok. To taki grzeszny użytkownik. No i teraz, co ciekawe, takie otwarcia dokumentów, tam zaznaczyłem, żeby mnie informowało o tym, że ktoś będzie je otwierał. Sprawdźmy zatem mojego Outlooka. Mamy informację o tym, że uprawnienia zostały nadane dla tego użytkownika i teraz dalej mamy, co się z tym działo plikiem, tak? Mamy, że Alex otworzył ten plik, tutaj Alex otworzył, a tutaj Anne W. niby dwa razy, ale nie otworzyła tego dokumentu, a się próbowała do niego dobrać. No i teraz mamy taki fajny portalik, on się nazywa azure.rms.com, gdzie widzimy pliki, które udostępniliśmy, jak odświeżę ten portal. Oczywiście muszę się jeszcze raz tym loginem. Nie ten login. Sign out. Tym loginem. Dobra, to jeszcze raz. Nadal brak pytań. Dobra. Oporny Internet Explorer, Azure RMS. Logujemy. Nawet się logo zmieniło, jak podałem swój e-mail. Super tajne hasło. No i za chwilę powinna nam się wyświetlić lista naszych dokumentów. No i mamy informację, że tutaj mamy prezentację dla Alexa, ostatnia o 3.20 dostęp. Podejrzyjmy sobie. Mamy informację taką na razie prostą, tak, że mamy 2 minuty temu ostatnia aktywność, mamy 2 razy otworzony dokument, 2 razy nieotworzony, przez kogo. Informacja o tym, kiedy dokument wygasa. No i teraz możemy sobie podejrzeć listę tych dostępów. Mamy Annę, a przybliżę, żeby było widać lepiej. Mamy Annę W., Alexa D., Viewed, Denied, o której. Mamy podsumowanie w timeline'ie, co i kiedy się działo. Mamy mapę, żeby podejrzeć, skąd był dostęp do naszego pliku. I tu taka ciekawostka, bo dostęp do pliku nie był z Warszawy, a z Londynu. Pytanie dlaczego? Tak, bo ten budynek wychodzi przez Londyn, prawda? Więc jakbym odpalił na telefonie, no zresztą pokażę, bo tu testowałem to, nawet dziś, którąś z prezentacji Alexa. Tak, nie? Że mamy z dwóch miejsc dostęp do naszego dokumentu, więc nawet działa. Okej. Okay. Dobra. Ten jak się uparł, to nadal nie idzie. A to najfajniejsze demo. Ok, to nie przeciągając. W ogóle mi prezentacja znikła. Na szczęście nowy Office podpowiada, gdzie skończyliśmy. OK. Czyli podsumowując, możemy chronić dokumenty bez względu na lokalizację urządzenia, które się dostaje do takiego pliku. Dodatkowo mamy możliwość zainstalowania Azure RMS Connect, czy tam konektor lokalnie, czyli jeśli mamy serwery plików, Exchange'a, SharePoint'a online, możemy zainstalować na tych serwerach odpowiedni konektor i on wtedy będzie się łączył do azurowego RMS-a i wtedy będziemy mogli zabezpieczać tamtym silnikiem dokumenty nasze lokalne. Jeśli mamy lokalnego RMS-a już wdrożonego, tego, który jest dostępny normalnie w usługach serwera, możemy zrobić bezproblemową konwersję do Azure RMS-a, nie tracąc dostępów do starych kluczy, lub też zsynchronizować, żeby one się wymieniały ustawieniami i tak dalej, i tak dalej. No i czwarty element EMS-a. To się pojawiło dość niedawno. Przyznam, że jeszcze nie testowałem. Na razie tylko zajrzałem do dokumentacji, czyli Advanced Threat Analytics. Jest to narzędzie, które się instaluje u nas lokalnie w Active Directory. No i działa na zasadzie takiego sniffera, czyli przechwytuje cały ruch do Active Directory. Czyli najpierw analizuje ruch, wszystko co przelatuje do Active Directory, uwierzytelnienia, sukces lub failure, tak? Później się uczy zachowań, czyli użytkownika, co on najczęściej robi, gdzie się dostaje. Następnie wykrywa anomalie, no i zgłasza zagrożenie. Można sobie to wyobrazić tak, że mamy tego naszego Alexa, który jest w dziale handlowym. On pracuje w oddziale warszawskim, więc on się najczęściej loguje do serwerów w Warszawie. Korzysta na co dzień ze Skype'a głównie i z Exchange'a online, tyle mu wystarczy do życia. No i korzysta z raportów sprzedażowych i do danych historycznych, też się czasem odwołuje. No i wyobraźmy sobie, że nasz użytkownik nieopatrznie zostawił zapisane na żółtej karteczce swój login i hasło, a nie miał dwuetapowego uwierzytelnienia, więc hasło zostało przejęte. No i w pewnym momencie ten nasz użytkownik, który robił do tej pory to wszystko, nagle zaczyna zaglądać do naszego oddziału w Poznaniu, do magazynu marketingowego, do oddziału w Poznaniu. No i jeszcze się interesuje jakimiś działami HR-owymi, czy też prezentacjami technologicznymi. Coś jest nie tak, tak? No i wtedy zaczyna działać nasza ATA i powinna wykryć nam takie anomalie i zaraportować, że coś jest nie tak. Tutaj też gdzieś na poprzedniej sesji tak wpadło, że dość duża część włamań do systemów tak jest generowana z wewnątrz, tak? Bo to wewnątrz się dzieje to wszystko do uwierzytelniania Active Directory, tak? Więc ATA nam powinna to wykryć. Licencjonowanie per użytkownik, który monitorujemy, czyli razem z EMS-em dostajemy licencję na ATA. Jak nam brakuje, to możemy sobie dokupić licencję jeszcze na pozostałych użytkowników. No i podsumowanie, tak? Zwiększony poziom bezpieczeństwa. Analiza behawioralna, on się uczy tych zachowań, machine learning pewnie gdzieś tam jeszcze jest po drodze wykorzystywany po trochę, wykrywanie podejrzanego zachowania i możemy się integrować i z systemami SIEM, jeśli mamy już jakieś wdrożone. No okej, to takie podsumowanie. Czy są alternatywne? Oczywiście są, tak, zarządzanie użytkownikami, Salesforce, Google, Amazon Web Service, tak, który tutaj nazwa wczoraj jakoś strasznie prelegentom nie przechodziła przez gardło. Zarządzanie użytkownikami, urządzeniami oczywiście, jakiś AirWatch, Mobile Iron z tych najpopularniejszych i inne rozwiązania. No i informacje o imieniu danych, Adobe, Lifecycle, Faso, Seclore. Osobiście nie korzystałem z tych narzędzi, ale są dostępne na rynku. No i pytanie, co przemawia za EMS-em? No przede wszystkim jeden dostawca, tak? Wszystko dostajemy od Microsoftu, więc mamy jeden kontrakt w jednej umowie grupowej, na przykład możemy się z tego rozliczać. Mamy jeden punkt wsparcia, gdzie się zgłaszamy z problemami. No i jeszcze dostajemy ATE do zarządzania anomaliami. Jestem 2 minuty po czasie, więc jeszcze trochę reklama na koniec. Jak już tutaj jestem, to już tak się nie dam zrzucić z tej sceny. Dużo się dzisiaj mówiło o Azurze. Wczoraj też dużo było. Nie, żeby to był jakiś marketing taki, że chcemy ciągle Azure i Azure, ale jest taki trend i to pewnie do tego zmierza. Była pewna nisza na rynku wśród społeczności IT, więc we wrześniu powstała grupa Azure Group Poland. Najpierw pod nazwą warszawską, teraz jest Poland, bo chcemy się na całą Polskę rozszerzyć. Zachęcam, jeśli ktoś by był zainteresowany, 9 grudnia tutaj w Microsoftie się spotykamy na drugim spotkaniu grupy. Będziemy się trochę bliżej poznawać, nakreślimy sobie cele, posłuchamy o czym wy byście chcieli posłuchać o Azurze. Pewnie też coś dla programistów, coś dla IT prosów. No i można bardziej swobodnie rozmawiać, tak? Bo nie idzie live streaming. A nie, będzie live streaming, więc trzeba będzie też uważać trochę. Okej, to sprawdźmy jeszcze, bo może jeszcze działa to demo. Jak widać nie działa. Nie wiem czemu nie działa, wszystko inne działa, nie? Widocznie się usługa wywaliła. To spróbujemy inaczej. Z trybu prywatnego nie powinno się. Tu nas powinno poprosić o logowanie. OK. To tutaj się zalogujemy. Proszę bardzo, podałem swój mail, zmieniło się ładnie graficzki. dla działów marketingu to jest dość istotne, żeby to jakoś wspólnie wyglądało. OK. No i pytanie, czy się zaloguje. Się zalogowało. Mamy dostęp do Office 365 SharePointa i Exchange'a, bo ten użytkownik ma przypisane skrzynki w Office 365, więc ma. I mamy jakieś udostępnione aplikacje zewnętrzne, tam widzieliśmy tego Twittera, do Exchange'a online, raz klikamy, otwiera się nowa zakładka. No i tu właśnie przechodzimy przez ten proces, który przed chwilą nam nie przeszedł, więc coś się musiało wywalić tam w górze. Gdy mamy aplikację zewnętrzną, prosi nas o zainstalowanie takiego brokera, który nam wstrzyknie dane logowania, które pociągnie z Azure AD. On jest zainstalowany tak naprawdę, tylko że w trybie prywatnym nie mamy do tego dostępu, więc prosi o instalację. A w trybie nieprywatnym nam nie działa, więc coś się musiało zepsuć w międzyczasie, tak? Bo do tego też nie idzie. Czyli SSO czyli Microsoftowi posypało. Akurat na ostatnią sesję. Dobra, to ja nie przedłużam, bo tu wszyscy na nagrody czekają. To ja dziękuję.